Słuchajcie, dzisiejsze przesłanie jeszcze nie będzie przesłaniem mówiącym o świętach Bożego Narodzenia, ale będzie takim przesłaniem typologicznym. To jest takie słowo, które części z nas jest pewnie znane, typologia, ale dla części może to być coś nowego. O co chodzi z typem? Bo słowo typ, nie wiem jak wam, ale jeżeli byśmy zapomnieli o tym, że wiemy, co to jest typologiczne, zazwyczaj się kiepsko kojarzy. No bo jeżeli powiemy, że ktoś jest typem, to kojarzy nam się raczej negatywnie, nie? No to jakiś typ z podciemnej gwiazdy możemy powiedzieć, nie? Możemy powiedzieć, że po prostu ktoś jest jakimś typkiem. A w ogóle w feminatywie, jeżeli byśmy powiedzieli typ, to typiara, nie? To słowo typiara to już jest naprawdę na granicy wulgaryzmu, prawda? Jakbym powiedział jeszcze, że jakaś randomowa typiara coś tam powiedziała, no to już w ogóle byście pewnie mnie stąd zabrali z kazalnicy. Także słowo typ się tak słabo kojarzy i raczej negatywnie w naszym języku, ale inaczej jest w języku biblijnym. I też ten typ, o którym dzisiaj będę mówił, to jest taki wyjątkowy typ, nawet na standardy biblijne, ponieważ jest to osoba, do której, można powiedzieć, trudno się przyczepić. Znaczy człowiek chciałby się przyczepić może, zobaczyć, no dobra, gdzie on jakoś popełnił jednak jakiś duży grzech, ale przeglądając się treści Księgi Rodzaju, patrząc na Józefa, no to naprawdę trudno jest coś złapać. Oczywiście nie był bez grzechu, bo wiemy, że tylko Pan Jezus jest bez grzechu, ale Józef tak naprawdę jest taki naprawdę wspaniałym modelem. I nie ukrywam, że jest też moim takim bohaterem, jeżeli chodzi o Stary Testament, ulubioną postacią Starego Testamentu. Ale warto sobie zadać pytanie właśnie, o co chodzi w tej typologii. Czemu my tak naprawdę wracamy do tego Starego Testamentu po to, żeby szukać Pana Jezusa tam? No właśnie po to, bo chcemy w naszym Kościele, i tak jest, głosimy Chrystusa. I tak możemy powiedzieć nawet z apostołem Pawłem, że chcemy znać Chrystusa i tylko Chrystusa, że to jest najważniejsze, a wszystko inne jest drugorzędne, żeby nie powiedzieć, że są to śmiecie, ale chcemy znać Chrystusa. Bo Chrystus jest nie tylko jakby tym, który daje nam zbawienie, ale też poznanie Chrystusa dotyczy naszego codziennego życia. Dotyczy tego, co robimy, dotyczy tego chociażby, co dzisiaj było tutaj mówione, jak traktujemy siebie w małżeństwie, jak traktujemy swoich sąsiadów, jak pracujemy, z jaką etyką, z jakimi normami moralnymi. Także jeżeli nie poznamy w pełni Chrystusa, to trudno nam będzie go też naśladować. No właśnie, a w Starym Testamencie widzimy Jezusa trochę w innym kontekście. I mówi się o tym, że Pan Jezus w Nowym Testamencie objawiony jest tak jakby w takich okularach 3D. Czyli mamy 3D, zakładamy okulary i widzimy Pana Jezusa. W sensie historycznym widzimy Go w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich i w listach widzimy Pana Jezusa w takim sensie teologicznym. W objawieniu widzimy Pana Jezusa w sensie eschatologicznym, końca świata, ale właśnie tak naprawdę w naszym życiu powinniśmy założyć takie okulary 4D. Nie wiem, czy ktoś jeszcze wynalazł, czy ktoś już wynalazł takie okulary? Chyba nie. Te okulary 4D, czyli zobaczenie Pana Jezusa w rozumieniu profetycznym, czyli w rozumieniu Starego Testamentu, przez szkła Starego Testamentu. I my mamy jako Kościół nowotestamentowy ten przywilej, że mamy właśnie Nowy Testament, czyli możemy, przyglądając się Nowemu Testamentowi, znając Jezusa z Nowego Testamentu, znaleźć tegoż Jezusa w Starym Testamencie. To jest niesamowity przywilej i na pewno, jeżeli miałem kogoś zachęcić do tego, żeby jeżeli pierwszy raz się spotyka z chrześcijaństwem i mówi, dobra, chcę przeczytać Biblię, chcę poznać Boga, to na pewno bym go zachęcił do tego, żeby przeczytał najpierw Nowy Testament. Ja miałem okazję ostatnio właśnie taki zrobić sobie krótki, dwumiesięczny kurs czytania Nowego Testamentu. Świeżo jestem po tym przeczytaniu i naprawdę z wielką radością teraz, jeszcze raz jak sobie odświeżyłem treść całego Nowego Testamentu, patrzę na Stary Testament po to, żeby już z innym nastawieniem widzieć w nim Pana Jezusa. Ale też możemy sięgnąć do, niezależnie od tego, co my sądzimy, jak my widzimy Jezusa w Starym Testamencie, to tak naprawdę samo Pismo Święte nas do tego zachęca. I co więcej, apostołowie, czyli naoczni świadkowie służby Pana Jezusa, również zachęcają nas do tego, żebyśmy sięgnęli do Starego Testamentu. Zobaczmy, co pisze apostoł Piotr w swoim drugim liście w pierwszym rozdziale. Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Czyli ci właśnie apostołowie byli z Panem Jezusem, a jednak właśnie w wersecie 19 padają takie słowa. Co tutaj cofnąć? Właśnie. A, tu jest, dobrze, rzeczywiście. Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Czyli to słowo prorockie jest również czymś, na co wskazuje apostoł Piotr, żeby Kościół na niego zwrócił uwagę. Ale to jest apostoł. A teraz zobaczmy, co mówi sam Pan Jezus. Właśnie w Ewangelii Jana, gdzie podczas jednej z wielu dyskusji, które Jezus toczył z nauczycielami prawa, z Żydami, pojawiają się też takie słowa Chrystusa. Także Ojciec, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Wy Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani Jego postaci nie zobaczyliście. I nie ma w was miejsca dla Jego słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie temu, którego On posłał. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Czyli sam Pan Jezus powołuje się na to, że to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, a Pismo Święte na ówczesne czasy, to oczywiście był Stary Testament, mówi wyraźnie o nim. I dalej w tej samej konwersacji Pan Jezus mówi takie słowa. Przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on napisał o mnie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, to jak możecie uwierzyć moim słowom? I tutaj Jezus powołuje się na Mojżesza i właściwie to hasło Mojżesz oznacza tutaj wszystkie księgi Starego Testamentu, pięcioksiąg, które one będą oskarżać. A co to oznacza? Czy to oznacza, że tym oskarżeniem będzie to oskarżenie przez pryzmat jakichś nakazów i zakazów starotestamentowych? No właśnie nie. Tym oskarżeniem będzie to, że tak naprawdę ci nauczyciele prawa źle odczytywali ten Stary Testament. Przeinaczyli go. Zamiast kierować innych ludzi, którzy by to słyszeli, na odkupienie, które jest z łaski, na usprawiedliwienie, które jest z wiary, oni dopisali, jakby stworzyli z tego pewną księgę prawa, którego przestrzeganie byłoby wymagane do tego, żeby dostąpić zbawienia. I Pan Jezus jest na to bardzo zdenerwowany, bo On wie, że nie tylko to, co jest napisane w prawie mojżeszowym, ale również zostało nadpisane ileś set może dodatkowych praw, które zamiast przybliżać ludzi do Boga, tym bardziej może nawet pokazują jak bardzo są wszyscy grzeszni. Także Jezus mówi o tym, że jest o nim napisane, że cały ten Stary Testament o nim mówi. I ta Ewangelia, która jest w Starym Testamencie, ona się nie zmieniła. Też staramy się o tym tutaj mówić, żeby też nie było takiego przekonania, że coś, co było w Starym Testamencie drogą do zbawienia, to były uczynki, a teraz jest Jezus, jest łaska. Nie, od zawsze Bożym planem zbawienia było usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Także wiemy już, że warto studiować Stary Testament, między innymi po to, żeby zobaczyć Pana Jezusa w tych okularach 4D, czyli również w tym sensie profetycznym. I w tej typologii zazwyczaj odnosimy się do pewnych osób, które są w Starym Testamencie, ale też do zdarzeń, do różnego rodzaju symboli, które nakierowują nas na Pana Jezusa. Ja dzisiaj będę mówił o człowieku, ale żeby też dla tych, którzy może nie wiedzą, ilu takich typów Chrystusa jest w Starym Testamencie, no to powiem, że jest ich wielu i właściwie już od pierwszej osoby, która się pojawia w Starym Testamencie, czyli już od Adama, rozpoczyna się ta typologia. Czyli wskazywanie na Jezusa rozpoczyna się już na samym początku Biblii. I mamy do tego odwołanie, chociażby pierwsza osoba, Adam. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli w podobny sposób jak Adam, będący odpowiednikiem tego, którego przyjście miało dopiero nastąpić. Czyli kolejne odwołanie bezpośrednio w tekście do tego, że to był pewien Boży plan, żeby pokazać nam różne osoby, które będą nakierowywały ówczesnych ludzi, ale też nas na Chrystusa. I dalej patrząc, jak kolejna osoba, która też z pierwszych stron Biblii, prawie Abel, który został niewinnie zamordowany przez swojego brata, też widzimy do tego odniesienie, chociażby w liście do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o tym, że krew tego pośrednika Nowego Przymierza przemawia wyraźniej niż krew Abla. Czyli też pierwsza przelana krew wówczas świadczy nam o Jezusie, który przelał swoją krew. Ale dalej jest Izaak, Jonasz, Dawid, Salomon, Jozue, kapłan Melchizedek, Samson. I nikt z tych osób poza Chrystusem nie był doskonały. Ale też można z tego wyciągnąć taki wniosek, że skoro nikt w Starym Testamencie nie był doskonały, a wskazywał na Chrystusa, to czy my, będąc ludźmi niedoskonałymi, również na Chrystusa nie możemy wskazywać? Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy my też na Chrystusa wskazywali? Także przechodzimy już do tego Józefa ze Starego Testamentu i dlaczego go wybrałem. Tak już powiedziałem, to jest mój bohater, ale też co ciekawe, okazuje się, że aż w 153 miejscach istnieją połączenia między Józefem a Jezusem. I nie oznacza to, że ja dzisiaj te 153 miejsca wymienię, bo to by trochę zajęło, może jakaś bardziej seria 153 kazań na ten temat powstanie. Tego jest po prostu bardzo dużo. Jeżeli czytamy Księgę Rodzaju właśnie przez pryzmat tego, zobaczmy, gdzie są analogie między Józefem a Jezusem, to okazuje się, że to jest naprawdę prawie co werset, to znajdujemy takie odwołanie. I podzieliłem sobie tak na takie trzy części życia Józefa i też, żeby pokazać, jak w każdym etapie jego życia znajdowały się pewne rzeczy, które są pomostem do tego, jak jego życie odzwierciedlało życie Jezusa, czy może być wskazaniem na życie Jezusa. I ujmę to w takiej prostej, tabelarycznej formie i nie będę wszystkich wersetów tutaj cytował, bardziej powołam się na te wersety z Nowego Testamentu, które stanowią wypełnienie tego, co może w życiu Józefa było właśnie takim nakierowaniem na Chrystusa, takim profetycznym wskazaniem właśnie na Zbawiciela. I właściwie już od pierwszej, ci z was, którzy nie znają historii Józefa, to Józef był jednym z synów Jakuba, był z tak zwanej patchworkowej rodziny, byśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli był jeden ojciec, było kilka żon, kilka matek, było ich w sumie 12 braci. I Józef żyjąc w takim domu, był pasterzem. I właśnie pierwsza analogia między Józefem a Jezusem jest to, że Józef był pasterzem. Pasł owce razem ze swoimi braćmi. To czytamy w pierwszych wersetach 37 rozdziału. Ale tak naprawdę dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus. I sam Jezus o sobie powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 11 wersecie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Wiemy też z wielu psalmów, że chociażby z psalmu 23, że Pan jest dobrym pasterzem. Czy Jezus, Józef był pasterzem? Józef też był faworyzowany przez swojego ojca. Jakoś szczególnie go darzył miłością. I to między innymi objawiało się w tym, że miał taką też piękną szatę, którą jako jedyny otrzymał ze swojego rodzeństwa. Czyli był takim wybranym swojego tatusia. I coś, co czytamy o Jezusie, chociażby w Ewangelii Mateusza, kiedy zaraz po chrzcie Jezusa pojawiają się takie słowa ze strony Boga. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Podobnie na Górze Przemienienia, gdzie Pan Jezus się przeistacza na oczach kilku z Jego uczniów, znowu otwiera się niebo i padają słowa, to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości, słuchajcie Go. Także tu mamy wybranego Syna, tu mamy umiłowanego Syna. Następnie Józef, jeszcze będąc nastolatkiem, miał dwa sny. I z tych snów wynikało, tak w skrócie, że przynajmniej jego bracia, ale też potem może cała rodzina, będzie mu oddawała pokłon, że będzie mu służyła. Tymi snami sobie zrodził wrogów wśród swoich braci, którzy, no, nie bardzo im się to podobało, że taki nastolatek daje im do zrozumienia, że oni będą mu służyć. I to był jego sen w wieku właśnie nastoletnim. Pan Jezus z kolei wypełniając jakby to Słowo Boże, mówi o tym, że wszyscy będą mu służyć. I w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 64 wersecie padają takie słowa. Wtedy Jezus oświadczył, to ty powiedziałeś. Ponadto mówię wam, odtąd będziecie oglądać Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie wszechmocnego Boga i przychodzącego na obłokach nieba. Czyli Pan Jezus zapowiada, że wszyscy będą mu służyć. Kolejna rzecz w życiu Józefa, już potem jak powiedział o tych snach, no bracia zaczęli go nienawidzić. On, obserwując swoich braci, wracał do swojego ojca i przekazywał im informacje na temat tego, co oni robią. A widocznie robili pewne złe rzeczy, mieli coś na sumieniu, bo byli bardzo niezadowoleni z tego, że Józef był takim, nazwijmy to, donosicielem. Ale nie donosił, nie kłamał w zakresie tego, co oni robili, tylko przekazywał prawdę. I jakkolwiek możemy się zastanawiać, czy to jest w porządku, żeby jeden brat na drugiego coś mówił, to nie mamy śladów w Starym Testamencie na to mówiących o tym, że Józef jakby kłamliwie oskarżał swoich braci. Ale był, no właśnie, był znienawidzony przez swoich braci i został ostatecznie wskutek takiej, można powiedzieć, zasadzki wprowadzony do studni, czy wrzucony do studni wyschniętej, gdzie został sprzedany za 20 srebrników. I to już jest naprawdę niesamowita analogia. Można powiedzieć, no dobra, to Jezus, wiemy, że Jezus został sprzedany przez Judasza za 30 srebrników. To są, można być, różne wartości, ale niesamowite porównanie tego, jak Juda, imię Judasz, właściwie okazuje się, że to są te same imiona w dwóch językach. Jeden został sprzedany, drugi został sprzedany. Nie dość, że został sprzedany właśnie za jakąś konkretną kwotę, to został sprzedany Józef poganom, kupcom, którzy sobie szli w stronę Egiptu, tak samo jak Pan Jezus został sprzedany Rzymianom. Też niewierzącym, też poganom. Dalej. Józef został pozbawiony szaty. Po to go bracia pozbawili tej szaty, żeby ją namoczyć krwią, po to, żeby pokazać swojemu ojcu, że prawdopodobnie no, ich brat został jakby zabity przez jakieś dzikie zwierzę, po to, żeby on w to uwierzył. Z kolei, jeżeli chodzi o Jezusa, to wiemy, że kiedy właśnie umierał, jego szaty zostały podzielone przez żołnierzy rzymskich, a tunika jednak nie była szyta, ale cała od góry tkana. Ustalili zatem, nie rozcinajmy jej, losujmy, czyja ma być. Czyli zarówno Józef został pozbawiony tego zewnętrznego okrycia po to, żeby zostało namoczone i żeby pokazać ojcu, że ten właśnie brat ich nie żyje, został jakby zagryziony przez dzikie zwierzę. Tu widzimy Jezusa, który też został pozbawiony szat, o które z kolei właśnie ciągnięto losy. Czyli początek życia Józefa, można powiedzieć, to jest taki trochę roller coaster, od takiego umiłowanego synka swojego tatusia i kończy tak naprawdę gdzieś w studni i zostaje sprzedany i wyjeżdża w daleką podróż. No i trafia na dwór właśnie dworzanina faraona, dowódcy straży, jego straży przybocznej, Potyfara. I tutaj, co jest ciekawe, to, że Józef był wielokrotnie kuszony. A akurat on był kuszony przez żonę Potyfara, która wiele razy zachęcała go do tego, żeby po prostu z nią współżył. I robiła to nie tylko raz, ale wiele razy. I coś, co było niesamowite, jak Józef reagował na tą pokusę, co mówił, jest niesamowitą zachętą, myślę, że dla nas i myślę, że nie tylko mężczyzn, ale też kobiet będących w związku małżeńskim, jeżeli sobie to przeczytamy, czy uzmysłowimy, co Józef powiedział wówczas. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu. Tak, to była reakcja Józefa. Jak mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu? Z kolei, gdy Jezus był kuszony przez szatana, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, wielokrotnie, na różne sposoby, Jezus wracał zawsze z jakimś fragmentem ze Starego Testamentu i w ten sposób odpowiadał i mówił między innymi: Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. To była jego odpowiedź. Także i Józef oparł się pokusie wielokrotnie i tak samo Pan Jezus. No ale to, że oparł się pokusie Józef, nie oznaczało, że nie został jakoś właśnie ukarany, bo ta żona Potyfara, w momencie, w którym okazało się, że Józef nie chce iść z nią do łóżka, uknęła taką intrygę i wręcz tak zorganizowała sytuację, żeby pokazać, że to Józef chciał ją zgwałcić. Powiedziała o tym swojemu mężowi, który się wzburzył i wprowadził tego Józefa, Bogu ducha winnego, tak byśmy mogli powiedzieć, do więzienia. Czyli trafił do więzienia za rzecz, której nie zrobił. Ale kiedy spojrzymy na życie Jezusa i na to, jak On działał tutaj na ziemi i ostatecznie jak został oskarżony zupełnie nietrafnie przez swoich oskarżycieli na podstawie sfingowanych jakichś dowodów, sfingowanego procesu pod osłoną nocy, no również widzimy, i myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, którą często powtarzamy, to, że Jezus został niesłusznie oskarżony i skazany. Wiemy dobrze, że to było potrzebne do tego, żeby niejako pokryć te nasze grzechy, naszą winę, ale tak naprawdę On nie zawinił w niczym. Tutaj taka ciekawostka, że Józef został osadzony w więzieniu z dwoma więźniami, z dwoma sługami faraona, pracownikami, tak można powiedzieć. Jeden to był podczaszy, drugi piekarz. I to jest taka ciekawostka, że okazuje się, że jeden z nich przeżył, a drugi niestety zmarł. I kiedy patrzymy na Pana Jezusa na krzyżu, który został ukrzyżowany z dwoma złoczyńcami, to też widzimy, że jeden z nich umiera, a drugi otrzymuje informację, że jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju od Jezusa. Czyli dostępuje tego zbawienia. Inną ciekawostką jest to, że kiedy Józef wykłada właśnie sen tego podczaszego, bo on też miał sny, tak samo jak ten piekarz, to powiedział coś takiego: za 3 dni Faraon podniesie twą głowę, przywróci ci dawne stanowisko i znów jako podczaszy będziesz podawał mu puchar. Pojawiają się 3 dni. Po ilu dniach Pan Jezus zmartwychwstał? 3. dnia. Też to jest niesamowita, przynajmniej dla mnie, analogia. No i wreszcie 3. część u Faraona. Tak się okazało, że Józef nie tylko miał sen, jako sny, jako też młody człowiek, potrafił też wykładać sny, dlatego wyłożył sen tego podczaszego, tego piekarza. Potem jak wyłożył sen temu podczaszemu, że będzie za 3 dni z powrotem u Faraona, to powiedział też podczaszemu: słuchaj, jak wrócisz do Faraona, to przekaż mu koniecznie, że ja tutaj jestem. Ale co zrobił podczaszy? Zapomniał. Wrócił do Faraona i przez 2 lata nasz niewinnie skazany Józef tkwił w więzieniu, aż pewnego dnia Faraon miał jeden sen, potem miał następny sen, który nikt nie był w stanie mu wytłumaczyć. I wtedy ten właśnie podczaszy przypomniał sobie, o, był taki Hebrajczyk w więzieniu, który potrafił wyłożyć sny. No i Faraon go woła, Józef wyjaśnia oba sny Faraonowi, mówi, że one właściwie mówią to samo, czyli mówią o tym, że będzie 7 lat tłustych, takich dobrych 7 lat dla Egiptu, po czym nastąpi 7 lat chudych. I że najlepszą rzeczą, którą może zrobić Faraon, to w czasach tych tłustych zbierać wszystko, co jest możliwe po to, żeby było na te chude lata. I właściwie też sugeruje Józef Faraonowi, no to dobrze by było, żebyś znalazł jakiegoś mądrego zarządcę, który by to dla ciebie zorganizował. No i Faraon mówi, no nie ma nikogo mądrzejszego niż ty, Józefie. No i w ten sposób Józef zostaje takim właśnie zarządcą Egiptu. Ciekawe jest to, że w momencie, w którym zaczyna tak właśnie działać na wielką skalę właśnie w Egipcie, ma 30 lat. I dokładnie tyle, ile miał Pan Jezus, kiedy rozpoczynał swoją służbę publiczną. Potem, gdy następują te 7 tłustych lat, a po nich 7 chudych lat, i ojciec Józefa i też jego bracia, znaczy ojciec właściwie mówi braciom, swoim synom, żeby poszli do Egiptu zakupić zboża, ponieważ tam, gdzie przebywali, też był wielki głód. No i wówczas zarządcą był Egiptu Józef, było dużo nazbierane tego ziarna w spichlerzach. No i przychodzą bracia wysłani przez ojca do Józefa. I ciekawe jest to, że oni nie rozpoznali Józefa wtedy, kiedy do niego przyszli. Czyli zobaczyli swojego brata i go nie rozpoznali. I analogia, jaką tutaj można zbudować, to jest podobnie jak Pan Jezus przyszedł do swoich braci i nie został rozpoznany. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 11 wersecie czytamy: przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Józef został dopiero rozpoznany przez swoich braci w czasie ich drugiej wizyty, również przyszli po ziarno, po zboże, i dopiero wtedy go rozpoznali. I tak samo Pan Jezus, wiemy, że zostanie przez wszystkich rozpoznany wtedy, kiedy po raz drugi przyjdzie. I mówi o tym wyraźnie Księga Objawienia. Czytamy też o Józefie, że kiedy został tym zarządcą Egiptu, dostał taki sygnet specjalny i wszyscy musieli mu oddawać pokłon jako zarządcę Egiptu. Wiemy z kolei, że wszyscy będą ostatecznie musieli uklęknąć przed Jezusem, że nie ma takiej opcji dla nas, niezależnie skąd jesteśmy, gdzie jesteśmy w naszej podróży takiej wiary, jak daleko jesteśmy od Boga, czy jak blisko, to i tak przed Nim staniemy. I czytamy takie słowa w liście do Filipian w 2 rozdziale. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Czyli Józef, jakby udawano mu cześć w Egipcie, Jezusowi wszyscy oddadzą cześć. Kiedy już bracia Józefa go rozpoznają, czy on daje się poznać im, mówi takie słowa: Józef, nie wy mnie tu wysłaliście, ale zrobił to Bóg. Czyli Bóg użył zdrady przez braci Józefa, aby ostatecznie pobłogosławić zarówno pogan, jak też Żydów. Wówczas tylko w formie takiej materialnej. Czyli Józef był w stanie z tych spichlerzy, które były zebrane, wykarmić właściwie wszystkich, którzy przyszli z taką potrzebą. I wiemy też, że Pan Jezus dzięki właśnie temu, że zmarł i zmartwychwstał, jest w stanie dać życie wieczne też każdemu, kto w Niego uwierzy. Tam był ratunek materialny, w Jezusie jest ratunek duchowy, wieczny. W Stanach Zjednoczonych jest taki, myślę, że wiele może być, ale są takie doroczne zloty Elvisów. Elvis Presley przez tych swoich fanów, niektórych jest używany, znaczy uznają, że on nadal żyje i oni go naśladują w sposobie tańca, w sposobie mówienia, w sposobie śpiewania. Po prostu chcą być tak jak Elvis. Ale pytanie jest takie, czy oni się ubierają tak jak Elvis każdego dnia? Czy to jest tylko na specjalne okazje? Ja myślę, że to jest raczej na specjalne okazje w większości. I ci ludzie są, można tak powiedzieć, posługują się tą terminologią trochę typologiczną, takimi typami Elvisów. Czyli oni wskazują na Elvisa, wskazują na jego twórczość, na jego dorobek, na to, co on wniósł do ich życia. Ale też sam Elvis może być dla nich tak pewnym typem myślenia: okej, to ja mogę być spełniony w życiu tak, jak był Elvis, chociaż wiemy, że nie był spełniony, ale może miał jakąś wolność, radość i on dla mnie wskazuje właśnie, że jak ja będę tak jak Elvis, to będę miał to wszystko, te wszystkie rzeczy. I może będę miał to życiowe spełnienie. Ale takie dwa pytania, które dla mnie i które chciałbym nam wszystkim postawić dzisiaj, związane właśnie z tym, po pierwsze, kto jest twoim typem? Skąd bierzesz wzorce do swojego życia? Skąd bierzesz właśnie tę przemieniającą siłę do tego, żeby iść do Boga? Wiemy, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami jest Jezus Chrystus. I tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że takim ostatecznym typem jest Pan Jezus. Bo Pan Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Dlatego stawiam pytanie, na ile Pan Jezus jest właśnie Panem twojego życia i to w każdej dziedzinie. A drugie pytanie jest takie, czyim typem jesteś dla innych? Czyli do kogo kierujesz innych swoim życiem? Co by było, gdyby pojawiła się w twoim domu taka ukryta kamera. Trochę jak w tym, jak, ja mam takie wrażenie, jakby za Józefem chodziła ukryta kamera przez jego życie. Gdzie widzi tę sytuację właśnie chociażby tej pokusy ze strony żony Potyfara. Co by się stało, gdyby taka kamera została włączona w twoim domu, w naszym miejscu pracy? Ten na ile jesteśmy takim drogowskazem, który kieruje ludzi w stronę Chrystusa. I zachęcam nas do tego, żebyśmy szczególnie w tym okresie takim przedświątecznym myśleli nie tylko o tym, co zrobił dla nas Chrystus, ale też właśnie przede wszystkim o tym, na ile nasze życie, nasze codzienne chrześcijańskie życie, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, stanowi taki naturalny drogowskaz dla innych, żeby doszli do Jezusa. I wiemy dobrze, że drogowskaz nie musi być idealny, nie musi lśnić, ale drogowskaz musi być czytelny. Także zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy byli czytelnym drogowskazem wskazującym na Chrystusa. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.